Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu, mówią autor audycji Rafał Regulski i jej realizator Ryszard Wojtowicz. Zaczynamy rozmowę po zachodzie, która udowodni, że jak się ma wielką pasję, której się poświęca czas, pieniądze i w ogóle kawał życia, to czasem w nagrodę dostaje się coś niespodziewanego, na przykład wielką przygodę. Obok mnie siedzą panowie Artur Zys i Jacek Czypicki, pasjonaci broni pancernej, ale nie tylko, którym patrzę na dłonie i pytam, panowie, czy to prawda, że te dłonie ściskały dłoń Stevena Spielberga, Toma Hanksa?
Dobry wieczór państwu przede wszystkim.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Prawda to, że te dłonie ściskały te dłonie?
Jacku, oczywiście, że tak. To Stevena Spielberga, Daniela Lupiego, Toma Hanksa, Janusza Kamińskiego i wszystkich z pierwszych stron gazet, aktorów z pierwszych stron gazet kina niemieckiego.
Mhm. Rozumiem, że panowie od tego czasu zdążyli już niejednokrotnie te ręce umyć, bo trudno byłoby ich nie myć przez tak długi czas.
Ale od ubiegłego roku mieliśmy okazję już parokrotnie witać się z tymi panami, z panem Spielbergiem częściej, bo jest częściej w Europie, także z nim witaliśmy się częściej.
No niesamowite, czyli ta przygoda, która wyglądała na jednorazową, okazuje się, że pozostawiła więź z tymi ludźmi.
No ja wiem, czy więź, to chyba trudno tak nazwać. Bardziej mam wrażenie, że chyba wywaliśmy na nich jakieś takie większe wrażenie, no przede wszystkim profesjonalizmem. No nie mówię, że moim profesjonalizmem, ale kolegów, którzy tam brali udział bezpośrednio w przygotowaniu tych pojazdów, bo udział wzięły dwa czołgi z naszej kolekcji, z naszej, to znaczy się Muzeum Broni Pancernej przy CSWL-u. I oba były na tyle sprawne, że chyba to wywarło tak ogromne wrażenie na nim. Zresztą było widać, że są ogromnie, na początku chyba tak dość nieufnie podchodzili do tego, natomiast później jakoś było widać, że chyba nabrali takiego większego przekonania, kiedy się okazało, że te pojazdy są na każde zawołanie, dokładnie. Oni tam mają jednak to do siebie, że nagrywają te sceny wielokrotnie powtarzając, także to potem się okazywało, że to było ważne.
Niezorientowanym słuchaczom wyjaśnimy od początku, o co chodzi, co panowie mieli wspólnego ze Stevenem Spielbergiem i jego najnowszym filmem. My rozmawiamy, proszę państwa, w momencie, kiedy ten film od kilku dni, od 27 listopada jest pokazywany w Polsce, w Poznaniu również. Ja sprawdziłem, na przykład jutro, proszę państwa, w piątek w Poznaniu będzie 15 seansów filmu Most Szpiegów w 5 poznańskich kinach od 12.30 pierwsze seanse do 22.10, więc jak ktoś będzie chciał po naszej rozmowie dzisiejszej ten film zobaczyć, to naprawdę jutro jest też cały czas są okazje, jutro aż 15-krotnie. Mówimy o filmie Most Szpiegów, który kręcony był też w Polsce, choć opowiada nie o Polsce. I nasi goście w pracach nad tym filmem brali udział. Już mogli państwo się domyśleć, że nie są nasi goście aktorami, chociaż dowiemy się od nich, czy w tym filmie się pokazują, czy nie. W każdym razie na pewno, panowie, czy nazwalibyście to przygodą, to co was spotkało rok temu, bo to w listopadzie trwały prace nad tym filmem z waszym udziałem. Czy to była przygoda?
Spotkanie z tak wielkimi postaciami filmu, kina światowego na pewno jest wielką przygodą, która myślę, że nie zakończy się, bo nie zgodzę się tutaj z Jackiem, że zapomnieli o nas, ponieważ byliśmy 13 na premierze filmu w Berlinie. Chodziliśmy po czerwonym dywanie, tam gdzie wszyscy aktorzy z pierwszych stron, łącznie ze Stevenem Spielbergiem znowu i znowu z Tomem Hanksem. Chcę również nadmienić, że 27 premierę robił w Bydgoszczy Janusz Kamiński, na którą też byliśmy zaproszeni, ale no niestety nie możemy być wszędzie, ponieważ zajmuje się czym innym, mamy coś innego do roboty i musimy pracować, zarabiać na chlebek. Mhm. A tutaj niestety też byliśmy aktorami, bo mamy umowę aktorską.
No proszę. O ten pokaz berliński też panów zapytam. Proszę państwa, Wielkopolanie, panowie Jacek Czepicki i Artur Zys, pasjonaci broni pancernej, ludzie, którzy pomogli Stevenowi Spielbergowi zrobić jego najnowszy film Most Szpiegów, są do 22 gośćmi Rozmowy po Zachodzie. Zapraszamy. Muzyka z filmu Stevena Spielberga, ale nie tego jeszcze. Z filmu 1941, z komedii wojennej Stevena Spielberga. Proszę państwa, przypomnę, Artur Zys i Jacek Czepicki są naszymi gośćmi. Panowie, więc ta przygoda zaczęła się, odbyła się rok temu w listopadzie. Wtedy braliście udział w pracach nad tym filmem. Natomiast jak to się zaczęło? Bodaj od telefonu z Berlina do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.
To do majora wtedy Ogrodniczuka, dzisiaj pułkownika, którego dzisiaj nie ma w studiu, ponieważ jest chory. Życzę mu wszystkiego najlepszego.
Pozdrawiamy.
Zadzwonił przedstawiciel firmy produkującej, z Aleksa Szterna, to jest producent filmowy polski, który dostał zapytanie z firmy najstarszej niemieckiej Babelsberg.
A oni najstarszej znowu... na świecie bodaj.
Na świecie. Mhm. Babelsberg jest niemiecka najstarsza na świecie chyba. Mhm. A oni z kolei dostali od Stevena Spielberga zapytanie, czy mają taki czołg T-54 i T-55.
W pierwszym momencie chodziło o M-60. Tam miał wręcz udział czołg rosyjskiej produkcji i amerykański czołg M-60.
Czyli niemieckie studio filmowe dzwoni do Poznania, do Muzeum Broni Pancernej z zapytaniem, czy może dostarczyć sprzęt wojskowy, bojowy, pancerny na plan filmu, tak?
Tak. I major Ogrodniczuk, obecnie pułkownik, dzwoni do nas wszystkich wolontariuszy, że dzwonią do niego z jakiejś firmy, która produkuje filmy i chcą od nas czołg T-54 i T-55 i M-48 i M-60. O takich czołgach początkowo
tak,
była
tak,
mowa.
Mhm.
Czy od razu było wiadomo, że za tym wszystkim stoi Steven Spielberg?
Ale gdzie tam od razu? My wszyscy żeśmy parsknęli śmiechem, bo przecież to są jakieś... No, ktoś sobie robi jaja, tak? Gdzie Steven Spielberg od razu dzwoni do Poznania i wie, że są takie czołgi. A on niestety okazuje się...
Wiedzą dużo,
a po drugie Daniel Lupi, który jest producentem tego filmu i finansuje to wszystko.
To jest znany człowiek w branży.
Tak jest. My żeśmy go dopiero poznali pod koniec pierwszego dnia. Nie wiedzieliśmy, kto to jest, nie wiedzieliśmy, jak wygląda. Daniel Lupi wyjaśnił nam przy spożywaniu wody ognistej, którą produkuje Jacek, że Steven Spielberg jest najtańszym reżyserem w Hollywood. No, zrobiliśmy duże oczy, takie jak pan redaktor w tej chwili, ale okazuje się, że tak, że nie cuduje, tylko jeżeli można coś mieć realnego, to za parę złotych miał czołgi, które są realne, naturalne, nie przerabiane komputerowo, tylko są stuprocentowymi bojowymi eksponatami muzealnymi. I to go urzekło i przy każdej naradzie w Berlinie, jak przyjeżdżał na narady, to pytał się, czy czołgi poznańskie już są gotowe.
Mhm. Panowie, w którym momencie wy się dowiedzieliście, że za tym pytaniem o czołgi stoi Spielberg?
Wie pan, dość często u nas w tym gronie muzealnych, tam powiedzmy kolegów, którzy się spotykamy, robimy sobie przeróżne głupie żarty. Bryluje w tym Artur zresztą, natomiast my nigdy siebie jak gdyby nie traktujemy zupełnie poważnie. No i w momencie, kiedy Tomek przyszedł do nas, zameldował, że będziemy grać, czy możemy, czy chcemy grać u Spielberga, no to reakcja była taka, jak może się pan spodziewać, czyli żadna. Nie? Zaczęliśmy się śmiać, poszliśmy do siebie robić to, co do nas tam akurat należy. Natomiast potem, kiedy zaczął powtarzać ten dowcip, się okazało, że to nie dowcip, tylko faktycznie tak jest, no to zaczęliśmy to traktować nieco inaczej. Nie? No i powstał problem, bo też nie wiem, bo dokładnie też nie wiem, jak to wyglądało, czy na samym początku była od razu postawiona kwestia, że te czołgi mają być sprawne i jeździć, czy chodziło o to, żeby je na początku tylko postawić jako eksponaty, które miały tam stać, ale potem w sumie okazało się, że kiedy się spieli właściwie wszyscy dookoła tego projektu, znalazły się i silniki, znalazły się różne elementy, które pozwoliły na uruchomienie tych obu tych czołgów.
Bo one nie były na chodzie, rozumiem.
One były kompletne, ale nie były na chodzie.
Czego brakowało do ich uruchomienia?
Im przede wszystkim tym uruchomieniu przeszkadzało to, że one przeszło 20 parę lat stały nieruchome. I brakowało praktycznie wszystkiego. Taki czołg po 20 paru latach, czy jakikolwiek inny pojazd po 20 paru latach, kiedy się próbuje go uruchomić, no to dzieją się wtedy różne rzeczy. No i tu też się okazywało, że problemy ze silnikiem, to nie ma kolegów, którzy akurat przy tym sprzęcie bezpośrednio pracowali wtedy, bo to i kolega Macińczyk, kolega Mikołaj Borowski z kolegami z centrum. I oni właściwie te czołgi jak gdyby usprawniali, uruchamiali wtedy, bo nie było czasu jak gdyby na to, żebyśmy mogli się bawić tak jak my to robimy, czyli możemy to robić siłami wolontariuszy. Wtedy trzeba było te czołgi uruchomić na już i mieć stuprocentową pewność, że się nic z tymi czołgami dziać nie będzie. Dlatego potrzebni byli fachowcy z CWSL-u i Artura w firmie, którzy potrafili w miarę szybko to zrobić.
Mało tego dodam, czołg T-54 stał 40 lat nieużywany z zatartym silnikiem, Jacku, tak?
No bo tak, on na dworze chyba.
A 17 lat stał T-55.
No, jakoś tak.
To jest, no pół wieku prawie czołg stoi na dworze, nieużywany, nieruszany.
Nieruszany, nie?
Ale wymyśliliśmy takie coś, że tak, pieniędzy na to nie mamy, czasu za bardzo nie mamy. No musimy dać odpowiedź do producenta, że tak, oczywiście, damy im te czołgi, jesteśmy w stanie się wyrobić na czas, bo to by chyba czerwiec. A na listopad musiały iść te czołgi już na plan do Wrocławia. Damy radę, jeżeli tylko ktoś zapłaci zaliczkę na zakup silników. I taka padła komenda ze strony pułkownika Ogrodniczuka. No przekazał dalej. I z drugiej strony po dwóch czy trzech dniach już przyszła decyzja. Ile te silniki kosztują, gdzie je można kupić, kto je załatwi i już działamy. Czyli region poznański, Muzeum Poznańskie nic nie straciło, nic nie włożyło, wręcz przeciwnie. Wszyscy na tym skorzystali. Wszyscy, dokładnie
tak,
wszyscy.
Dokładnie tak. A przede wszystkim muzeum, bo mamy dwa pojazdy w tej chwili unikatowe na skalę przynajmniej kraju, jak nie tutaj wschodniej Europy.
Czyli te pojazdy mogły wziąć udział w zdjęciach do filmu Most Szpiegów. Nie musiały daleko jechać, bo tylko do Wrocławia. Tam był kręcony berliński wątek tego filmu. Wrocław udawał Berlin, można tak powiedzieć. I panowie, do czego w sumie tak, jak duża ekipa z Poznania, tutaj z Wielkopolski, związana z tym sprzętem pancernym, była zaangażowana w pracę tam we Wrocławiu?
To jest około 7 chyba do 8 osób, jakoś tak, bo to
7 osób. I do czego konkretnie byliście potrzebni na samym planie filmowym?
Nie wiadomo do czego, powiem szczerze. No ja mam nieco odmienne zdanie.
To co pan robił, proszę pana tam?
Nudziłem się.
To pan się nudził. A pan Artur?
Znaczy, nie jest to nasza bajka, panie redaktorze. My nigdy aktorami nie zostaniemy, po prostu tu żeśmy zostali wyrwani z naszego codziennego życia. Bo muszę panu powiedzieć, że od razu zaznaczyłem, w pierwszy dzień poprosiłem, jak poznałem już Daniela Lupiego, kto to jest, poprosiłem o spotkanie ze Stevenem Spielbergiem i powiedziałem, że musi zakończyć zdjęcia, przynajmniej ja muszę zakończyć zdjęcia, 22 do godziny 12 w południe. Bo i tak mu zabiorę te czołgi, i tak mu zabiorę i wyjadę stąd. Ponieważ mam 25. rocznicę ślubu i nie zostanę. Ma się pobierać. Wszyscy robili duże oczy, że w taki sposób do Stevena Spielberga ktoś rozmawia. On jest naprawdę...
A co on na to?
Przecudownym facetem, zaczął się śmiać i mówi tak, to może zamienimy się miejscami. I od tego zaczęła się taka już bardziej koleżeńska, przyjacielska rozmowa z nami, nie? W ogóle inaczej do nas podchodził, cała ekipa do nas podchodziła.
Czyli pan postawił ultimatum czasowe. Rozumiem, że być może dzięki temu wrocławianie krócej cierpieli, bo jak wiem, zdjęcia kręcono na szczególnie dwóch ulicach, to była, gdzieś tu sobie wynotowałem, na dwóch ulicach Kurkowej i Mierniczej i bodaj, z tego co wiem, nie podobało się to mieszkańcom tychże ulic. Mieli ograniczony dostęp do własnych domów, tam im pozdejmowano anteny satelitarne, więc z tego co wiem, znaczy mogę się domyślać, że dzięki Arturowi Zysowi, który postawił ultimatum Spielbergowi, uwinęli się z tym szybciej być może niż chcieli.
Jesteśmy narodem, który lubi narzekać. My akurat jako wolontariusze śmiejemy się, podchodzimy do życia, tak jak tutaj Jacek śmieje się już pół tego programu. Tak do tego życia podchodzimy, nigdy nie patrząc, ile na tym zarobimy. Powiem panu tak, że nie mają prawa narzekać mieszkańcy Wrocławia, bo byli naprawdę bardzo dobrze wynagrodzeni za to, żeby tylko nie przeszkadzać w nagraniach i w scenach. Ochraniarze planu i Stevena Spielberga bardzo dobrze pilnowali tego, nie kazali robić zdjęć. Muszę też panu powiedzieć, że my jako jedyna ekipa dostaliśmy zgodę w dwa ostatnie dni nosić ze sobą aparaty fotograficzne i robić na planie zdjęcia. To jest naprawdę, wszyscy mówią, że to jest ewenement na skalę światową, żeby Steven Spielberg kazał robić zdjęcia, bo
zgodził się na ich robienie, tak?
Nie zgodził się na ich rozpowszechnianie. Mieliśmy jakiś warunek postawiony, bo ja akurat nie robiłem, tak koledzy robili. Był jakiś warunek postawiony co do terminu rozpowszechniania tych zdjęć, czyli że dopiero po projekcji chyba, znaczy po... Po premierze wolno dopiero chyba było to zdjęcie rozpowszechniać, ale znaczy się, ja panu powiem tak, no, to nie jest ani moja bajka, ani chyba dwóch kolegów, którzy z nami byli, oni też twierdzili, że to nie jest nasza bajka. Udział w tym filmie, owszem, jest bardzo fajnym przeżyciem. Ja nie powiem, że nie, bo tu nie o to chodzi, że się teraz kryguję. Wziąć w tym udział, tak, zobaczyć to, tak, natomiast w życiu chyba już bym tego nie chciał powtarzać.
Dlaczego? Co tak pana tam zniechęciło?
Nie to, że zniechęciło, po prostu to jest zupełnie inny świat. My żyjemy w dwóch równoległych światach. I popatrzeć na ten świat z daleka, tak jak myśmy na niego patrzyli, owszem, nie ma sprawy. Można. Raz. Przynajmniej ja. Z tego, co wiem, to i Mikołaj, i Witek mają to samo podejście do tematu, także oni wiedzą dokładnie tak samo jak ja, że ten świat jest zupełnie inny i nieprzynależny do nas. My się w żaden sposób z tym światem nie jesteśmy w stanie jakoś tak...
zidentyfikować. A dlaczego? Co wam przeszkadza w tym świecie?
To jest nierealny świat. To jest zupełnie nierealny świat, świat ludzi, którzy żyją zupełnie inną rzeczywistością. Oni nie mają najmniejszego pojęcia, w jaki sposób trzeba zarabiać na życie. Oni zarabiają zupełnie inaczej na życie. Oni mówią o innych pieniądzach, o innych realiach, o czymkolwiek innym. Napatrzyliśmy się na pełen profesjonalizm. To jest zupełnie inna rzecz, że ja już w swoim życiu brałem udział przynajmniej w dwóch albo w trzech takich polskich realizacjach i widziałem i miałem możliwość porównania tego i wiem, że to, na co patrzyłem tam, to przez pierwsze dwa dni miałem takie wrażenie, że odnosiłem takie wrażenie, że to jest jeden wielki chaos, dużo większy od tego, co widziałem u nas na tych planach zdjęciowych. Natomiast po dwóch, trzech dniach się okazało, że to tylko takie pierwsze wrażenie. Tam począwszy od tego najmniej jak gdyby potrzebnego człowieka na tym planie, aż po Spielberga, każdy wiedział dokładnie, co ma robić i kiedy ma robić. Tam nie było przypadkowości. Tam nie było czegoś takiego, że ktoś przychodził i się zastanawiał, co będzie dzisiaj pracować, tak? Albo co będzie robić.
Panie Arturze, pana wrażenia? To też nie pana świat.
To nie jest mój świat. Chciałem tutaj przerwać Jackowi, ale widzę, że jesteśmy zgodni. Denerwowało mnie co? Czołgi ustawione 100 metrów od namiotu Stevena Spielberga i Steven daje znak, że go, maszerować tymi czołgami 100 metrów do przodu, po hamulcach stanąć przed nim. Po czym wychodzi z namiotu, mówi super, wszystko bardzo dobze, ale jeszcze raz.
Jeszcze
i tak ze 40 razy.
Jeszcze
z 7 godzin. Nie, to jest naprawdę...
W tej we 100 metrów.
My myśleliśmy, że zatankujemy do czołgów po 300 litrów ropy i to nam starczy na kręcenie, no ile można jeździć czołgiem po mieście. Po tych dwóch uliczkach te 100 metrów. 300 litrów to te czołgi wypaliły każdy w jeden dzień. Właśnie do takiej, nam się wydawało, durnej sceny. ale on wiedział, co zrobić. A to temu zegarek wystawał, a to ten jakąś czapkę miał pod tym. To jest naprawdę profesjonalista, bo po każdym ruchu...
A to nie ulega wątpliwości, ale mówię, to jest tak, że nas tam było siedmiu, no bo nas było siedmiu, dwa czołgi, kupa sprzętu, kupa czasu, wszystkiego, a jak zsumowaliśmy to na tym ekranie, żeśmy tam byli może z 5 sekund. No.
Potem już, tak? Potem już gotowy film. Niestety nie widziałem go i to bardzo złe, to jest największa wada tej mojej tutaj z panami rozmowy, że nie zdążyłem go jeszcze zobaczyć, ale to jest zaledwie kilka sekund. I co panowie sobie myślą, że nadaremno ten wysiłek był włożony? Czy...
Ale broń Boże, poznaliśmy naprawdę wspaniałych ludzi. Dzisiaj do ubiegłego roku znaliśmy Stevena Spielberga, Toma Hanksa z opowiadań z filmów. Jacy są niedostępni, jacy są nieprzyjaźni. My odnieśliśmy całkiem inne wrażenie. Tom Hanks podchodził do czołgów i ma takie same głupkowate pomysły jak my. Straszył nas, wrzucając kamyszki, że to jest grana w przerwach, po czym Steven Spielberg przychodzi i mówi: odejdź od nich, bo przecież tutaj gramy, nie?
Faktem jest, że ci ludzie są izolowani, bo to nie ulega wątpliwości, że wymóg pracy, taki jak oni mają, że tam powiedzmy jest ogromny reżim czasowy i finansowy, pewnie każdy jeden, oni są izolowani poprzez swoich ochroniarzy, poprzez to wszystko, oni są w jakiś sposób izolowani. Natomiast z tej skorupy wyłażam i to mówię, przechodzą czasami faktycznie na planie.
A tacy ludzie, którzy też pracują na planie tego filmu, tak jak panowie, oni mają dowolny dostęp do reżysera,
nie? Nie, absolutnie nie.
Nie, to my, muszę powiedzieć, że to my mieliśmy jakiś taki swobodny dostęp, że mogliśmy w każdym momencie...
A nawet pan Kamiński miał ten problem.
Znaczy, że... do nich tak. Janusz Kamiński mówi, tak
jego,
powiem,
jego, znakomity
jego,
operator.
Jego operator.
Tak, no,
jego operator.
Bardzo, są przyjaciółmi. Prywatnie, bo z Januszem rozmawiałem, są przyjaciółmi prywatnie. Rozmawiają na planie, żyją w zgodzie stuprocentowej. Ale broń Boże, na planie wtrąci się szefowi. On jest szefem i jeżeli coś chciało się od Stevena Spielberga, żeby przyszedł z nami zrobić sobie zdjęcie, porozmawiać, czy podpisać się na czołgu, niestety za każdym razem było trzeba do tego głównego ochraniarza, który stał zawsze przy namiocie, zapytać się. Jeżeli Steven Spielberg wiedział, że to jest któryś z naszej ekipy, czyli Tank Crew, to zawsze prosił do namiotu. Znowu następny ewenement. Zaprosił nas wszystkich, całą ekipę do namiotu, w którym przeglądał nagrane sceny. I poprosił, nakazał, kto tam jest, realizator?
Ktoś to robi,
żeby cofnął ileś filmu, żeby nam pokazał, jak wyglądają nagrane sceny, żebyśmy sobie popatrzyli i naprawdę mieliśmy bardzo łatwy dostęp do wszystkich z nich.
Aha. Panowie, a czy dla was było jasne i oczywiste, kiedy już się znaleźliście we Wrocławiu? We Wrocławiu udającym dla tego filmu Berlin z lat 50. XX wieku, z okresu zimnej wojny, bo tego dotyczy ten film. Czy dla was było oczywiste, dlaczego to Wrocław udaje Berlin? Czy to dla was było przejrzysty komunikat? Dlaczego Berlin nie udawał Berlina, że tak powiem?
To ja panu powiem.
Półwiecza?
Krótką sprawę, bo akurat na trzeci dzień chyba Spielberg przyjechał pan Hanks na plan i nagrywane były sceny z panem Hanksem i on w pewnym momencie stanął, miał tam koło siebie kogoś i rozmawiali i on mówi do tej osoby, mówi, a nasz kolega siedział na czołgu, piętro wyżej, jak gdyby nad nimi i on mówi, no piękny plan, mówi, plan jest naprawdę piękny, a kolega, czyli ten jego tam, nie wiem, przyjaciel, kolega mówi, to nie jest, mówi, zbudowane, to jest autentyczne. I w tym momencie Hanks wyjął aparat i zaczął robić zdjęcia. Mówi, nie wierzę w to. Mhm. Także po prostu nie ubliżając Wrocławiu, znaczy Wiowi, tak? Nie ubliżając. No, sam tam te dwie czy trzy ulice takie, które bez jakiegokolwiek problemu udawały ten Berlin lat 40., 50. Brakowało jednego też, no mówię, no, napatrzyliśmy się na ten profesjonalizm, jeśli chodzi o budowę takich rzeczy, o budowę wyposażenia na planie, o budowę inscenizacji. To jest nie do opisania. Myśmy się łapali sami na tym, że wielokrotnie zresztą, że elementy, które tam są, mimo że wyglądały na autentyczne, to były elementy styropianowe, elementy ze sklejki, z płótna, z czegoś. To jest profesjonalizm posunięty do granic absurdu.
Były zapory czołgowe, czyli niby wyglądały jak zespawane z 8 takich dwumetrowych szyn kolejowych. I tak patrzymy, nie możemy przejechać samochodami i czołgiem. No i szukamy kogoś na tym planie, żeby przyszedł odsunąć, nie? po chwili gości przysyła dziewczynkę taką może ze 40 kilo miała, bierze w jedną rękę i tą zaporę przeciwczołgową odnosi na bok.
Tak, no te elementy mówię, tam w tle, nie wiem czy to, bo nie pamiętam teraz, bo już ten film widziałem, ale nie pamiętam czy w tle było widać, jest ciąg budynków, bo jest ciąg budynków kamienic i w jednej kamienicy nie było, no nie wiem czy ona była wyburzona, czy po prostu nie było tej kamienicy, no ale chodziło im o to, żeby to zabudować, oni to zabudowali, także różnicę można było zobaczyć dopiero kiedy się weszło od tyłu, kiedy się widziało deski i widziało się ten element. Mhm. Całe to przejście, państwo jak pójdziecie do kina i zobaczycie to niemieckie, znaczy to przejście amerykańskie, znaczy między Berlinem Zachodnim i Wschodnim,
Czech Pęczali,
tak. to jest element zbudowany w całości, w 100%, wszystkie elementy dookoła, to są elementy zbudowane ze styropianu. Tam wejście do metra, bo widać taki moment, kiedy stoi czołg, jest wejście do metra, to był kiedyś basen przeciwpożarowy.
Czyli taka właściwie dekoracja, która udaje rzeczywistość i do tego stopnia realistyczna, że sami ludzie stojący przy tym dają się nabrać, tak na realizm tego wszystkiego.
No dają się nabrać. Ja muszę powiedzieć, że mieliśmy w jednej scenie buty osypane śniegiem, bo w jednej scenie jest śnieg, nie? Padający i leżący, mieliśmy buty. Podszedłem do budynku, myślałem, że jest z cegły, kopnąłem i nogami wpadła, bo był ze styropianu. I zaraz ekipa przybiegła i naprawiła ten mur na od razu na bieżąco.
No. To teraz zaczynamy teraz wierzyć tym, którzy mówią, że Spielberg jest najtańszym reżyserem hollywoodzkim.
Jeśli się weźmie pod uwagę, że na przykład nie potrzeba było tego wszystkiego budować, a jedynie uzupełniać, to na pewno tak, bo mówię, no tam widać było, że ktoś pomyślał nad tym, żeby niepotrzebnie nie wydawać pieniędzy.
Znaczy, nie wiem,
zagospodarowano to, co jest i tyle. No.
Nie wiem, czy możemy mówić o kwotach, ale
Daniel, to nie nasze pieniądze.
No ale wiesz, żeby tam... Nie mogę tego powiedzieć tyle, że za czołgi, żeby Hollywood zbudowało i żeby te sceny nagrać i żeby to wszystko zbudować, odtworzyć na miejscu w Stanach, Hollywood zażądało około 20 milionów dolarów za ten plan. Mhm. No tutaj wynajęcie ulic było znacznie tańsze, czyli wyszła to chyba z czołgami, z tymi silnikami, które nam zakupił, może 1/3. Z wynajęciem Wrocławia, no Jacek, z wynajęciem
Wrocławia,
może
ulicy, tak,
bo nie wiemy ile zapłacili, bo to jest tajemnica.
Panowie, czy sądzicie, że Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu zrobiło sobie dobrą reklamę, pracując ze Spielbergiem, pokazując ten sprzęt?
Byśmy tak się kiedy zastanawiali, że to nawet powiem szczerze tak, że muzeum to owszem, bo muzeum jest znane już generalnie w Europie, między fachowcami i nie tylko, natomiast to, co zyskał Poznań, jest tutaj nie do przecenienia, bo w tej chwili wszyscy kojarzą, te czołgi kojarzą z Poznania. Niekoniecznie z muzeum, natomiast bardziej z Poznania.
Mhm. I taka... Czyli pomimo, że głównym aktorem tam był Wrocław, to jednak i Poznaniowi się troszkę tej sławy, że tak powiem, skapnie.
Jeśli chodzi o studia filmowe, jeśli chodzi o ludzi, którzy pracują w tych studiach filmowych, jeśli chodzi o tą bezpośrednią ekipę, która miała do czynienia z nami, którzy zajmują się na planach filmowych pojazdami. Sam pan Spielberg, do tego powiedzmy, no, pan Kamiński, to są ludzie, którzy dzięki temu, że te czołgi były, dowiedzieli się, że takie coś jak Poznań istnieje i to wiadomo, że gdzieś tam w tej Europie Wschodniej jest i to jest nie do przeceniania. To jest argument, że, sorry, Artur, ci wejdę słowo, to jest argument właśnie za tym, że nie zawsze trzeba wydawać na jakieś przemyślane, mniej, bardziej jakieś akcje promocyjne, nie wiadomo jakie kwoty, wystarczy czasami się zastanowić i gdzieś na przykład spróbować tego typu rzeczy robić. Ja nie mówię, że akurat wszędzie i zawsze czołgi, bo to nie o to chodzi, ale te kwoty są różne, czasami trzeba pomyśleć, że w mniejszym stopniu można zaangażować te pieniądze w takiej czystej formie.
Znaczy Jan, kończąc tą wypowiedź Jacka, Jan i Martin to były dwie osoby. Jeden jest właścicielem naprawdę wielkiej stadniny pojazdów różnej maści z różnych lat. Martin jest całym szefem logistyki w Babelsbergu i powiedział, że jeżeli tylko mamy ochotę, ponowił to zaproszenie do współpracy. Teraz w Berlinie. Ponowił zaproszenie do współpracy. Jeżeli tylko będziemy mieli ochotę, to on zaprasza nas, bo naprawdę nie musiał dwa razy powtarzać. Jeżeli powiedział, że ten czołg ma się znaleźć z Kurkowej na Wiertniczej w 3 sekundy, to on był w 3 sekundy. Naprawdę mamy bardzo dobrego kierowcę, między innymi Średzianina Marian Rauchut, pseudo Szabla. Robił cuda. Cuda wianki, a ponadto jeszcze zabraliśmy dwa dodatkowe sprzęty i mówimy, a może Steven Spielberg wciśnie te pojazdy? I dlatego pojechał jeszcze BTR, pojechał motocykl.
Czyli bojowy transporter,
tak,
i motocykl.
Tak, BTR i motocykl. Motocykl jest prywatną własnością Jacka.
I przydał się na planie?
No, panie redaktorze, wrobiliśmy go. Majndor tak jest niezadowolony, bo on jest żołnierzem wojsk wielkopolskich i tu uczestniczy w tych rekonstrukcjach. A tam go wcisnęli w mundur DDR-owskiego pogranicznika. No od godziny 4 rano, czasami do 22 na wieczór stał na tym motorze, obsypany śniegiem sztucznym, deszczem wszystkim, co tylko szło. I warował. Dlatego mu się nie podobało, ponieważ nie mógł iść z nami do kantyny, bo my razem w kantynie jedliśmy w tych cateringowych wozach razem z całą ekipą tutaj.
Czyli panowie obaj wcielają się tam w nerdowskich pograniczników, tak?
Tak jest.
My tak, koledzy są pęceniakami.
Czołgistami
DDR-owskimi.
Witka Marcinczyka widać, jakby był aktorem drugiego planu. Jest to jeden z najlepszych, myślę, czołgistów, kierowców czołgów
Witek
w Polsce.
Mikołaj
nie widać Witek tyle, Mikołaj. Dlatego mogę nie mówić, ale jest też rewelacyjny. Wjeżdżają w tej chwili muzeum nie ma miejsca i wjeżdżają praktycznie na gruby żelakiery. Dosłownie.
Też, ale też chyba to właśnie też miało znaczenie w realizacji, znaczy w takiej opinii, bo obydwoje siedzieli za sterami i też było tak, że pan, to jest jednak ulica w środku miasta, dzielona w połowie murem. Zresztą to widać na filmie też. I ta ulica, czy ten mur dzieli jak gdyby tę ulicę na połowę. No to jest połowa ulicy, do tego jeszcze rusztowanie wokół tego muru. Setki ludzi, którzy się kręcą wokół tego wszystkiego. No i dwa jeżdżące czołgi. Kierowcy wiedzą, zresztą jeżeli tu słuchają nas kierowcy, to wiedzą o tym, że kierowca w czołgu widzi niewiele. Bo on nie musi wiele widzieć. Natomiast w mieście, kiedy mu się naprawdę setki ludzi kręcą, powinien coś widzieć. Nie? Natomiast Witek i Mikołaj, oni sobie radzili bez problemu. No i to też chyba w jakiś sposób wywierało wrażenie, kiedy oni tymi pojazdami kręcili tam piruety na tym bruku.
Proszę Państwa, nabierzmy sobie muzycznego oddechu i za półtorej minutki wracamy i dowiemy się od naszych gości, na ile można było zakumplować się ze Stevenem Spielbergiem i Tomem Hanksem, no i w ogóle ekipą tego filmu. Rozmawiać o reżyserze filmu Most Śpiegów, o głównych aktorach, ale zanim to jeszcze muszę zapytać naszych gości o zupełnie przyziemną rzecz, bo tutaj mówią mi poza anteną, że są pod ogromnym wrażeniem panowie cateringu, który był na planie filmowym. Proszę Państwa, mija rok od zdjęć, a panowie wciąż wspominają catering i mówią o tym cateringu tak, jakby to było wczoraj. Co to takiego uderzającego było w tym jedzeniu na planie filmowym, panowie?
Co takiego uderzającego?
Artur Zez, Jacek Czepicki.
Pojazdy cateringowe, już widzieliśmy różne pojazdy cateringowe na różnych zlotach, na wszystkim, ale to, co było tam na planie, to się po prostu nie mieści w głowie. Jeżdżące trzyosiowe lodówki z trzyosiowymi przyczepami, jeżdżące trzyosiowe kuchnie z barami, ze stołówkami, z miejscami do siedzenia, ze wszystkim. A kuchnie z całego świata, od krewetek przez langusty, wszystko, czego dusza zapragnie. Nie brakowało naprawdę niczego. Czuliśmy się, Jacek może to naprawdę, na pewno potwierdzi, chociaż miał mało czasu na jedzenie, bo siedział na tym swoim motocyklu i jest najwięcej najwięcej go widać razem z Witkiem w tym filmie, czego im zazdroszczę. Ale naprawdę było wszystko.
Znaczy, państwo nas nie widzą i ci, którzy nas znają, to wiedzą, że my obydwoje z Arturem kochamy jeść i to widać po nas, także zawsze gdzieś tam przy okazji, kiedy gdzieś jesteśmy, to jedzenie jest dla nas ważne. Nie najważniejsze, ale ważne, bo to jest ważny punkt programu, żeby nie chodzić na głodno. Jak człowiek jest najedzony, to potem jest i zadowolony i wszystko razem. Nie? I tam to catering, gdzieś, znaczy ten catering, gdzieśmy sobie dokładnie obejrzeli. No przede wszystkim dlatego, że mieliśmy mnóstwo czasu, bo czasu mieliśmy ogrom. I faktycznie tak było, myśmy potem sprawdzali, jak to wygląda, się okazało, że oni tam całe zaopatrzenie kupowali, znaczy nie kupowali tutaj niczego w Polsce, wszystko przyjechało. I to też podejrzewam, że na początku żeśmy myśleli, że nie wiem, że się obrazili, no, że za drogo, że nie wiadomo co, potem się okazało, że to ze względu bezpieczeństwa. Nawet nie chodziło o to, żeby ktoś kogoś nie otruł, tylko chodziło o to, żeby się ludzie nie potruli. Bo szukanie teraz na miejscu ludzi, którzy są w stanie zastąpić kogoś, bo się rozchorował, to jest niewyobrażalne. Chyba dlatego oni to też mieli do tego stopnia opanowane, że mówię, całe zaopatrzenie, chyba nawet łącznie z wodą, bo widziałem i butle z gazem, i woda też, to wszystko przyjeżdżało już gotowe tutaj. Były trzy kuchnie, znaczy trzy w ogóle osobne, jak gdyby takie duże kuchnie i jedna z nich serwowała dania mięsne, zwykłe, normalne, natomiast druga serwowała dania wegetariańskie. Natomiast też były chyba wydzielone takie jeszcze miejsca, gdzie mogli się jeść, karmić ludzie o innym wyznaniu, czy tam muzułmanie, czy Żydzi. Był też osobny, zupełnie osobny taki bus, który serwował dodatki typu jakieś słodkie, ciastka, torty, jakieś inne rzeczy, to na miejscu robili.
To w takim razie, panowie, słysząc o tych obostrzeniach związanych z jedzeniem, jestem tym bardziej pod wrażeniem i zdumiony jestem tym, że udało wam się do tego menu dołączyć wiśniówkę, o której legendy chodzą. Jak to się stało? To tak gładko poszło, panie Stevenie, niech się pan poczęstuje, tak?
No to Artur, bo to Artur zawsze potrafi gdzieś tam zamieszać, natomiast on jest najbardziej z nas wszystkich jak gdyby taki, no, żywotny w tą stronę, także mówię, lata po tych wszystkich ludziach poznaję ich.
Panie Arturze, jak to było? Jak doszło do tego, że pan poczęstował na planie filmowym, jak rozumiem, Stevena Spielberga wiśniówką poznańską?
Zrobiło się chłodno. Skumaliśmy się z Danielem Lupi, a że zawsze przy sobie nosiliśmy piersióweczki i kieliszki, no to nalałem Danielowi najpierw kieliszeczek, mówię, proszę, Daniel, rozgrzej się. Daniel spróbował i to była wiśnióweczka. To pierwsza była wiśnióweczka.
Nie bał się, że się struje?
Nie, bo widać było już chyba taka jakaś tam jakaś sympatia. Tak jest, zaufał i taka sympatia między nami, tam nic sympatii się zawiązała. Spróbował i zaczął bardzo głośno wyrażać swoją opinię, że jakie to dobre, jakie bardzo dobre, a czy mamy jeszcze trochę, bo zaniósłby szefowi, nie? Bo jest bardzo zimno i... No i przyszedł, dostał następny kieliszek, zaniósł do Stevena Spielberga, tamten sobie spróbował i mówi, idź do nich i spytaj się, czy nie mają całej butelki. No i daliśmy, Jacek dał całą butelkę wiśnióweczki, to tam opróżnili z ekipą tą główną tam, no i po chwili przychodzi Janusz Kamiński i mówi, nie macie nam jeszcze czegoś, bo naprawdę jest bardzo dobre. Nie? No oczywiście wiśnióweczkę już wypili, nie wiem, dzieci wypiły nam czy co. I Jacek dał śliwowicę, którą też przepyszną robi, ale ma chyba ze 70 koni. No i po paru godzinach zgasło światło na planie, bo chyba reżyserowi też zgasło. Bo ona gasi światło, ma to do siebie.
Ona gasi światło, proszę państwa. A rozumiem z tego, że udało się panom, bo chodzą takie też opowieści o niedostępności Stevena Spielberga, o tym, jak trudno do niego się na planie filmowym w ogóle zbliżyć. Zresztą pan to opowiedział, nawet operator jego własny ma ten problem. Jaki ten człowiek jest tak naprawdę w takim obyciu, w takim obejściu z ludźmi, których pierwszy raz spotyka, jak was wtedy spotkał w Wrocławiu?
Ja rozumiem,
panie Artur, że pan w ogóle te lody przełamał dość wcześnie, już na początku, rozmawiając o tym, o tej swojej dyspozycyjności, tak?
Tak, to był pierwszy jakiś taki już tutaj, jak pan mówi, panie redaktorze, że przełamanie lodów, ale okazał się Jacek ciepłym człowiekiem, facetem, nagrywał nawet z nami film i wysyłał bezpośrednio, pokazując nas, czołgistów z Polski, swojej rodzinie, także wszyscy dziwili się dookoła, bo tam jest chyba 50% ludzi, Polaków z nim pracuje? Nie? Spora ekipa Polaków.
Spora ekipa, była przynajmniej ludzi, którzy mówią po polsku, bo oni przede wszystkim, dużo ludzi mówiło po polsku i potrafiło się...
No pamiętam też, że to było w Wrocławiu, więc może...
Musiałby pan, to trzeba rozróżnić na statystów, którzy brali udział w tym filmie, gdzie ludzi było naprawdę mnóstwo, natomiast też jest ta stała taka chyba, bo taka najściślejsza ekipa, która tam z tego studia Babelsberg z nim współpracuje chyba.
Tak.
I to też było widać, nie?
I tam jest wielu Polaków. Którzy pracują naprawdę na wysokich stanowiskach. Główna asystentka Janusza Kamińskiego jest Polką, Stevena Spielberga jest Polką, która też jest podpisana na beczkach od paliwa na czołgu, jest też Polką. Spotkaliśmy ją teraz w Berlinie. Chodzi tylko o to, żeby nie przeszkadzać mu w pracy. Trzeba zawsze podejść do jego ochroniarza, ale jak już mówiłem, jak Steven Spielberg zobaczył, że to któryś z nas, zawsze wychodził z namiotu, z nami rozmawiał,
Inaczej mówiąc, my żeśmy generalnie jakoś tak, raz, że też nie było powodu, żebyśmy tam do niego bez przerwy po coś chodzili albo coś od niego chcieli, bo to nie nasza, mówię, to nie nasza bajka i nie nasze zadanie było na tym, w tym momencie, natomiast zdarzyło się, bo nas dwa albo trzy razy, no to wtedy nie było żadnego kłopotu.
Padła tutaj co jakiś czas nazwa tego najstarszego studia filmowego na świecie, Babelsberg w Berlinie. Jako tak nawiasem dodam, że to jest to studio, które wyprodukowało między innymi serię filmów z Owinetu, które to filmy mogą pamiętać starsi może słuchacze Radia Merkury. Panowie, no dobrze, czyli Spielberg, człowiek, do którego można ostatecznie dojść i nawet się z nim zakumplować, a Tom Hanks, on chyba mieliście z nim krócej do czynienia, tak?
To było też charakterystyczne.
Jeden dzień.
Chyba tak, ale też było widać, wtedy mi się to zresztą strasznie podobało, bo to też było momentalnie było zauważalne i momentalnie było to widać, że kiedy dzień wcześniej dowiedzieliśmy się, że na drugi dzień będzie pan Hanks na planie i na drugi dzień był na tym planie, to też było widać taką chyba 100% mobilizację całej tej ekipy. Tam było widać, że nawet Spielberg osobiście koło niego tam chodził i osobiście tam rozmawiali potem, bo tak on rzadko z tego namiotu wychodzi po to, żeby kierować tą akcją na planie, natomiast wtedy było widać, że jednak Hanks ma taką garzę, że trzeba wykorzystać każdą minutę. I tam było widać wtedy ten taki naprawdę dużą mobilizację wszystkich, żeby to, co miało być nagrane z nim, było nagrane tak, jak powinno być, w trybie natychmiastowym.
Znaczy była jedna taka scena, gdzie stoimy razem w rządku z Tom Hanks, nasz kierowca Marian, ja stoję obok niego, stoimy, czekamy za własnymi scenami i tam czy po czy rozmawiamy o życiu, o różnych rzeczach, po czym kierowca nasz się odwraca, trąca w żebra Hanksa i mówi: Artur, pokaż mi tego Hanksa, bo przecież wszyscy mówią, że tu Hanks jest, gdzie on jest? I ja mówię: Marian, przed chwilą właśnie złamałeś mu żebro. Marian jest taki mały, spojrzał na niego: to jest Hanks? A w telewizji inaczej wygląda. Także naprawdę mieliśmy z nimi bliskie spotkania. Hanks się oczywiście uśmiechał, jak się dowiedział, o co chodzi. No i takie różne naprawdę sympatyczne rzeczy.
Ale czy też możecie panowie powiedzieć, że jakoś tak się zakolegowaliście z Tomem Hanksem?
Nie, no w żadnym przypadku.
No jak to nie?
Nie, no bez żartu.
No Jezus. No,
o ile tam powiedzmy ten kontakt ze Spielbergiem był, no bo to parę dni, no tyle Hanks, powiedzmy, no to już nie można żartować ani z ludzi, ani...
To nie jest.
Nie, drodzy państwo, to jest jednak mimo wszystko aktor wysokiej klasy.
Ale podobno panie Arturze się wprosił Hanksowi do domu.
Nie, przesada. Wysłaliśmy mu, dowiedzieliśmy się i tylko przez ten czas, który żeśmy tam się mieli, dowiedziałem się od niego adres, dostałem adres i wysłaliśmy mu z synem maszynę do pisania, bo zbiera maszynę do pisania. I z tego roku, z którego jest film, wysłaliśmy mu maszynę do pisania, tylko że...
A co to za maszynę mu wysłaliście?
DDR-owską, która była używana w tamtych czasach.
No proszę, czyli taka nawet... No,
tak, będzie miał pamiątkę, tak.
Będzie miał fajną pamiątkę z tego filmu.
Będzie miał pamiątkę z tego filmu, tylko że maszyna się wróciła, bo żeśmy wyszukali adres internetowy, bo zgubiłem oczywiście. Na planie dostałem w kieszeń i wróciłem. I maszyna jest, oczywiście wyślę mu.
Jak zdobędę dobre.
Tak jest, tylko adres. A jak nie, to się przelecę do Stanów i mu do chaty zawiozę.
Rozumiem, czyli na planie pan dostał adres, który pan zgubił.
Tak, no bo nie było gdzie, no nawet pasa nie miałem.
Też był pan, bo akurat w momencie, kiedy on się pojawił, kiedy Hank się pojawił na planie filmowym, to potem się okazało, że też taka fajna rzecz, której nie wiadomo i tego nie widać, nie jest. Tak, on na planie filmowym ma takie swoje zawsze chyba pomieszczenie, gdzie może odpocząć. I tam też było takie miejsce, gdzie za każdym razem mógł się schować, bo było zimno, on tam w takim płaszczyku tylko biegał. Więc jak było chłodno, się mógł schować spokojnie, także gdzieś tam zawsze jakieś miejsce jest. Ma też swoją charakteryzatorkę. W pierwszej chwili nie wiedzieliśmy, o co chodzi i nie wiedzieliśmy, dlaczego tak się dzieje. Tych rzeczy żeśmy się też dowiadywali za każdym razem. Kobieta za nim biegała i robiła miliony zdjęć. Za każdym razem. Myśmy nie wiedzieli, dlaczego i po co. Ja mówię, no gdzie tu logika? Ja bym szały dostał, gdyby ktoś za mną biegał z aparatem i na okrągło mi zdjęcia robił. A to się okazało, że to ma znaczenie, jeżeli kręci się na przykład dogrywki jakiejś sceny, albo sceny takie same się powtarza, albo tak, żeby ci aktorzy byli dokładnie tacy sami, tak? Czyli bo dokładnie w tej scenie musi być dokładnie taki sam, jak w scenie następnej. I to potem też było tyle fajne, że ona, mówię, dużo niższa od niego kobieta, bo jakieś takie 1,50 m, Hanks ma 1,80 m i jak trzeba było, to musiał jakoś tak przyklęknąć albo do tego, żeby mogła go poprawić.
Niespecjalnie tutaj dzisiaj mówiłem, że można do nas dzwonić, ale ktoś doskonale o tym wie i zadzwonił. Dobry wieczór i w końcówce audycji witamy. Halo?
Dobry wieczór, Polska.
No chyba ktoś się raczej tutaj. Także panowie, ja z tego, co mówicie, rozumiem, że należy oczekiwać z dużą dozą prawdopodobieństwa, że będą kolejne tego typu, może równie atrakcyjne, propozycje, oferty, zapytania do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, do was. Chyba to jest
Martin bardzo... był w Poznaniu, szef logistyki z PWSBG. Niezwykle sympatyczny. No, że on Polak, bo przecież rodzice są Polakami. On tylko tyle, że on kaleczy tam Polski, no bo on się stąd ewakuował jako dzieciak z rodzicami. Natomiast mówi świetnie po polsku. I Martin był w Poznaniu, byśmy go zaprosili. On przyjechał po to, żeby zobaczyć, co jest muzeum i czym muzeum dysponuje, w razie czego, żebyśmy mogli to, powiedzmy, zaoferować.
No, czy zrobiło to na nim wrażenie?
Ja nie byłem wtedy na tym spotkaniu, więc nie wiem. Natomiast z tego, co żeśmy już na planie rozmawiali, to Martin był doskonale zorientowany, co po tych naszych muzeach polskich jest. Oni dokładnie wiedzą. To nie jest tak, że oni nie wiedzą. Oni wiedzą. Wiedzą mi w momencie, kiedy... To jest jego praca. On z tego żyje i on musi wiedzieć. Tak? On tylko potem takie uszczegółowione tematy typu, co jeździ, co nie jeździ. Tak? Co może być poruszane, a co musi stać. Co się może poruszać.
Szkoda, że nie jest to muzeum nasze ogólnodostępne. Do tej pory nie było. Teraz przenosimy się na ławicę. W 2017 chyba jest start ławicy, tak, Jacku?
Powinno być.
W 2017 będzie start ławicy. Więcej hangarów, więcej pomieszczeń. Szkoda, że nie było ogólnodostępne do tej pory, ponieważ muzeum mogłoby na tym też zarobić. Jest to muzeum wojskowe, państwowe, nie mogło za to dostać profitów żadnych gratyfikacji, dlatego poszło to tak, jak poszło. Nie? Dlatego cieszymy się tylko, że firma zapłaciła za remont tych czołgów i są następne dwa pojazdy sprawne.
Panowie, dosłownie jedno zdanie nam zostało, żeby jeszcze opowiedzieć o premierze berlińskiej tego filmu. Byliście na nich zaproszeni specjalnie też, czy może szczególnie właśnie przez reżysera.
Nie, to przez chyba studio było robione.
Było warto.
Przez studio. Tak? No przecież, a co, nie byłeś na ostatnim spotkaniu ze Spielbergiem? powiedział, że będziemy wypisani z imienia i nazwiska na końcu.
A tak,
filmu,
to jest tak? Znaczy, w umowie, no z tego co ja tam pamiętam, mówię, widziałem to umowa, umowa była tego typu, że podziękowanie powinno się znaleźć na końcu filmu, powinno być podziękowanie dla muzeum, dla centrum i dla za Łódź Wojska. Natomiast
ale
chyba już z inicjatywy...
Na tej berlińskiej premierze filmu fajna przygoda też, tak?
No, nie znając tych realiów, wchodziliśmy po tym czerwonym dywanie, co wszyscy aktorzy, wszyscy wchodziliśmy i nie chcieliśmy robić dymu przy tych dziesiątkach kamer, bo wszyscy czekali na Spielberga. Nie chcieliśmy robić dymu i weszliśmy już do pomieszczenia. My zrobimy sobie zdjęcie na ściance, jak będziemy wracać. Po wyjściu z...
Ścianki już nie było.
Ścianki już nie było, ani czerwonego dywanu. Także chyba jedno zdjęcie nawet.
Znaczy, rzucaliśmy się w oczy, bo to jest to, co pan się pytał, że ja tu narzekam. Ja nie narzekam, tylko mówię, myśmy się rzucali akurat w oczy, bo akurat cała polska ekipa była w garniturach, w białych koszulach, krawatach, a tam wszyscy raczej, delikatnie mówiąc, mieli pełen luz na tę imprezę, także wyglądaliśmy jakoś tak rzucająco się w oczy.
Uroczyście wyglądaliście.
Tak, tak.
Sam. Mogę tylko jeszcze
galowo
powiedzieć, wracając do filmu i przed premierą, że wielu aktorów z pierwszych z czołówki gazet i telewizji stało i chciało wejść tylko na teren planu i niestety ochrona nie zezwoliła. Nie chcę tu mówić o nazwiskach, ale naprawdę...
Panowie, podsumowując, też krótka wypowiedź jeszcze, co panom z tego zostanie, z tego wszystkiego, co was spotkało w związku z filmem Most Szpiegów?
Zdjęcie ze Spielbergiem. I czołg, podpisany przez Spielberga i Kamińskiego.
Dwa wyremontowane czołgi, podpisane
czołgi. T-55 jest podpisany, my mamy zdjęcie.
A w głowie, w pamięci?
W pamięci wspaniała przygoda. My jeszcze teraz będziemy wracać 12 grudnia, bo robimy sobie prywatną, w kinie prywatną premierę dla wolontariuszy, dla rodzin, które musiały to wszystko wytrzymać i wytrzymują z nami. I zaprosiliśmy wszystkich znajomych, mamy jedną salę kinową, postawimy BTR-a lub czołg, jeszcze nie wiemy dokładnie co. I będziemy się bawić. 12 bawić. Tak.
Fajnie, że przy okazji udało się wypromować też Poznań, muzeum, no i te sprzęty, które tam jeździły po planie filmowym, także to na pewno cenna rzecz, niezmierzalna. Zobaczymy, jakie będą efekty tego. Proszę państwa, dziękujemy za wizytę w studio, panowie Artur Zys, Jacek Czepicki, ludzie, którzy kochają broń pancerną i czasami ta miłość im się fajnie odwdzięcza, chociażby takimi przygodami jak ta wrocławsko-berlińska. Dziękuję panom bardzo za wizytę w studio. Dobranoc, mówią Ryszard Regulski. Kolejna rozmowa po zachodzie w poniedzieli. W poniedziałek zapraszam. Dobranoc państwu.